Aleluja. Chciałbym, co prawda już jest po wakacjach, ale o podróżach zawsze dobrze porozmawiać. Chciałbym dzisiaj czytać głównie 27 rozdział Dziejów Apostolskich. To jest ta historia Pawła, kiedy udaje się, czy zostaje jako więzień wręcz na swoje odwołanie do cesarza, transportowany do Rzymu. I ja myślę, że pamiętamy, co się stało, jak to było wcześniej, że przyjechał z jałmużnami, przyjechał do świątyni, aby się modlić, ale Żydzi z Azji oskarżyli go i właściwie jego życie było zagrożone przypadkowo czy nieprzypadkowo. My wiemy, że nie ma przypadków, ale został uratowany przez Rzymian, można powiedzieć przez wrogów, ale został wyrwany, potem został uwięziony czy osadzony, ale Żydzi sprzysięgli się, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją, i usłyszał o tym jego siostrzeniec. I wiemy, że poszedł tam do władz rzymskich i że został Paweł wyratowany, że jakby został ten spisek udaremniony. Czytamy, że potem, że kiedy stanął Paweł przed Radą Najwyższą, to okazało się, że bardzo mądrze się bronił, wiedział, że są dwa. Znacie to wszystko. Ja myślę, że nie muszę o tym wszystkim dzisiaj mówić. Natomiast kiedy to sprzysiężenie się tutaj zawiązało, to w 23 rozdziale, 23 werset mówi o tym, że Rzymianie, jak gdyby wrogowie, a jednak zatroszczyli się o Pawła. Tutaj dowódca przywołał dwóch setników i mówi: przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w drogę do Cezarei 200 żołnierzy, 70 jeźdźców i 200 oszczepników. Zobaczcie, jaka straż. Można powiedzieć, no co to Rzymian obchodzi? A jednak 200 żołnierzy, 200 oszczepników i 70 jezdnych po to, aby Paweł był zachowany. A więc to jest niesamowite, że Bóg potrafi nawet wrogów użyć, kiedy jesteśmy z Nim, kiedy jesteśmy Jego, aby nas zachować i aby nas przeprowadzić. I potem oczywiście tam stanął przed namiestnikiem, przed Feliksem, który, czytamy, że był zapoznany z drogą pańską i tak dalej. No, przed Festusem, bo zaszła zmiana, potem przed królem Agrypą. I właściwie stwierdzili, że nie ma żadnej winy, która by zasługiwała na więzienie albo na śmierć, i mógłby zostać zwolniony. Ale Paweł w międzyczasie odwołał się do sądu przed cesarzem. I mówią, skoro się odwołałeś, to musisz przed cesarzem stanąć. I ten 27 rozdział właśnie opowiada o tej podróży Pawła do Rzymu. Ja pozwoliłem sobie i proszę, żeby slajd wyświetlić z mapą. Bo wiecie, czasami tak sobie mówimy, Paweł stąd poszedł, tam poszedł, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak to wyglądało, jakie odległości pokonywał, jak to wszystko się działo. Nie wiem, widać to? A więc z Jerozolimy został pod tą eskortą mocną przetransportowany do Cezarei. W tej Cezarei, nie wiem, czy wiecie, że spędził 2 lata. 2 lata był uwięziony. Oczywiście mogli go odwiedzać, mogli mu usługiwać, był dobrze traktowany, ale 2 lata spędził w Cezarei, aż nastąpiła zmiana władzy. I ja będę czytał ten 27 rozdział, może prawie w całości. Ta mapka niech tutaj sobie jest, bo jak się pojawią te nazwy miejscowości, żebyśmy wiedzieli. A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz. Wsiedliśmy więc na statek adrametyński, który miał płynąć do portów azjatyckich, i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystracha, Macedończyka z Tesaloniki. Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a więc z Cezarei płynęli do Sydonu jeden dzień tej podróży. A Juliusz, oprzedłszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego. A wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, gdyż wiatry były przeciwne. Więc z Sydonu płynęli pod osłoną Cypru, dlatego że wiatry były niesprzyjające i trudno było spokojnie żeglować. Cypr to jest, jak widać, ta wyspa z geografii, wszyscy wiemy. Przepłynąwszy otwarte morze na wysokości Cylicji i Pamfilii, widzimy tam u góry ten fragment, przepłynęli tutaj w stronę Licji. Przybyliśmy do Miry w Licji. Tam zastał setnik statek aleksandryjski, który płynął do Italii i przesadził nas na niego. A więc widzimy, tam w Licji został przesadzony na inny statek, który z Aleksandrii, czyli tutaj z Afryki, płynął do Italii i tam został Paweł zaokrętowany. I cóż dalej? Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos. Więc zobaczmy, z Licji do Knidos płynęli wiele dni. To nie była podróż taka łatwa i szybko. Ponieważ jednak wiatr nie pozwala nam posuwać się naprzód, popłynęliśmy początkowo do Salmonu pod osłoną Krety. A posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie w pobliżu miasta Lasea, a więc piękne przystanie już na Krety. Tutaj to jest nazwane Dobre Port. A więc widzimy, że ten odcinek powoli, z trudem, bo wiatry były przeciwne. I dalej 9 werset. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo jej okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. A więc widzimy, że minął pewien okres, który był przychylny do żeglugi. Tutaj Paweł mówi, że okres postu, jaki okres postu? W prawie mojżeszowym było przykazane, że 10 dnia 7 miesiąca ma być czas oczyszczenia każdego Izraelity. Ma być czas oczyszczenia, pokuty, postu, upamiętania, oczyszczenia. Ten 7 miesiąc to jest przełom września i października, więc 10 dzień to był prawdopodobnie październik, a że Paweł pisze, że to już przeminęło, więc pewnie już głęboko w październik czas był posunięty. A więc powoli minął czas, który wydawał się dobry dla żeglugi. I Paweł ostrzega, mówi, to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł pakować się w to. To nie jest dobry pomysł w to wchodzić. To nie jest dobry pomysł tego się podejmować. Mówi, będzie to związane z niebezpieczeństwem, będzie to związane ze szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla waszego życia. Nie wiem, czy Paweł, jako że mieszkał, pochodził tam, wiemy, że z Cylicji, czy znał te warunki, czy jego uczoność pozwalała mu to rozeznać, czy też miał jakby od Boga pewne przekonanie, że ta rzecz nie jest dobra. I tak sobie myślę, że, no bo pytanie, co z tego tekstu, czy go da się odnieść do naszego życia, czy ma to jakiś związek z twoim i moim życiem. Ja myślę, że nieraz jest tak, że pakujemy się w coś, choć Boże Słowo nas ostrzega, choć inni nam mówią, choć ostrzegają nas o pewnych zagrożeniach, które mogą się pojawić. Ale mimo wszystko jakby to, co czytamy dalej, lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co mówi Paweł. A więc setnik bardziej ufał, no mówią, to są marynarze, oni mają doświadczenie, oni lepiej wiedzą, to jest właściciel tego statku, no to fajnie, Paweł, oczywiście, ale cóż on może powiedzieć? I właściwie tak się zastanawiam, czasami tak jest w naszym życiu, że polegamy na jakimś człowieku, na jego wiedzy, na mądrości, na rozeznaniu, na programach, na jakichś sytuacjach, które wydaje nam się, no to jest logiczne, to jest dobre, to będzie pasowało. Chociaż nie zawsze jest to w takiej czystej zgodzie z Bożym Słowem, chociaż może bracia czy siostry nas przestrzegają, ale no wiesz tam, co ty tam wiesz, tu są lepsze rzeczy. I ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu. Przystani, o tutaj nie ma tej przystani, ale przystani na Krecie. Czyli oni chcieli od tych pięknych czy dobrych portów przepłynąć tylko tam na zachodni skraj tej Krety. To nie była jakaś długa podróż. To się wydawało kawałek. Co to, skok taki? Dam radę. I czytamy dalej, że gdy więc powiał wiatr z południa, tu jeszcze przyszły jakieś sprzyjające wiatry. Zobaczcie, z południa to jest z tej strony. Czyli wiatry, które w zasadzie wydawało się, że ich tam zaniosą bezpiecznie i spokojnie do tego miejsca. I wiecie, my czasami, kiedy nie do końca jakby Boże Słowo, czy nie do końca jest to dobre, właściwe, ale szukamy czasami jakiegoś wytłumaczenia, jakichś dobrych, sprzyjających wiatrów. O, jest znak, jest sytuacja, to jest dobre. Ja wiem, że, ale jestem postawiony tak, że muszę to zrobić. I bardziej polegali ci tutaj setnik na ludziach niż na tym, co mówił Paweł. Ja nie wiem, bo tu nie jest napisane, że on to mówił z natchnienia Bożego. Może ze swojej wiedzy, ale no był człowiekiem Bożym, był mężem Bożym, był sługą Bożym i myślę, że warto, abyśmy czasami nadstawili nasze uszy i posłuchali tego, co słudzy Boży mówią do nas. Bo w ich sercu ja wierzę, że mają ducha, że mają rozeznanie, że mają mądrość od Boga. Ale czasami jest tak, że próbujemy coś zrobić, bo nam się wydaje, że to jest lepsze. I większość uradziła, no więc większość tak robi, większość podjęła decyzję, wiatr jest sprzyjający z południa, to się musi udać. I wydaje nam się czasem w życiu, to się musi udać, jakoś to musi się stać dobrze. Podnieśli więc kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Mieli kawałek do przepłynięcia, lecz wkrótce... I tu się zaczyna cały problem. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Euryklon. Wszystko dobrze, wszystko idzie, ale nagle zrywa się jakiś huraganowy wicher, który uderza w nasze życie. Nie wiadomo skąd. Wydawało się, że wszystko logicznie jest dobrze, że jest poukładane, zaplanowane i jeszcze sprzyjające okoliczności. A tu czytamy, że wkrótce... To nie było, nie trwało długo. Wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher, zwany Euryklon. Gdy zaś okręt został porwany, zobaczcie, okręt został porwany. Co znaczy porwany? To znaczy, że wiatr z nim robił, co chciał, że oni nie mieli żadnej kontroli, że utracili kontrolę nad tym statkiem. Okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi. Puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. I bracia i siostry, tak myślę, to jest oczywiście moja interpretacja tego tekstu, ale myślę, że czasami przychodzą takie huraganowe wichry, które uderzają w nasze życie I wydaje nam się, że mamy coś pod kontrolą, że idzie dobrze, że jest fajnie zaplanowane. I nagle tracimy kontrolę nad tym. Nagle ta sytuacja nas porywa i ta sytuacja nas unosi i nie jesteśmy w stanie nad nią zapanować. Nie wiem, czy wam się zdarzały takie sytuacje w życiu, czy nie. Oby się nie zdarzały. Oby nie było. Ale czasami tak jest. Czasami jest to z naszej winy, a czasami niekoniecznie. Widzicie, Paweł tam nie był z własnej woli. On tam był więźniem. Tak? A więc on tam nie był z własnej woli, ale również znalazł się na tym okręcie, który został porwany, który nie mógł w żaden sposób sprostać wichrowi i puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się mu unosić. Bracie i siostro, czasami przychodzą takie chwile, że nie panujemy nad naszym życiem, że puszczamy je z wiatrem i niech się dzieje, co chce. Czasami jest to jakby wynikiem naszych złych decyzji, a czasami jest to niezależne od nas. I oni znaleźli się w takiej sytuacji, pozwolili się unosić. I gdy zaś pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, nie ma jej tutaj na tym obrazku, ona jest tam troszkę na południe od tej Krety, malutka wysepka, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową, a gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syrty, zarzucili pływającą kotwicą i tak ich niosła. Więc zobaczcie, sytuacja jest taka, że nie panują nad tym statkiem, że wiatr go porwał, ale jakieś takie symptomy ratunku, takiego bezpieczeństwa, że mamy wyjście, tu mamy łódź ratunkową, wciągniemy ją, zabezpieczymy, opaszemy statek nasz, te kotwice pływające rzucili, bo oni myśleli, że ten wiatr po ich zniesie północny aż tam w rejon Afryki, Aleksandrii, a tam są te mielizny. I wiecie, ja tak sobie myślę, że czasami w życiu też tak jest, że próbujemy na siłę takie różne protezy ratunkowe sobie ustawiać i żeby się poczuć tak bezpiecznie, żeby tak mieć wrażenie, że jakoś panujemy nad tym, że jakoś sobie damy radę, że znajdziemy wyjście, że poradzimy sobie mimo wszystko, że jest źle, ale wiecie, tu jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze łódź ratunkowa. No, o ile mnie pamięć nie myli, to na tej łodzi, na tym statku było 276 dusz, więc powiedzcie mi, jak 276 dusz miało się w tej małej łodzi ratunkowej. A więc to jest wszystko takie stwarzanie sobie pozorów. Dam sobie radę. Poradzę sobie. Znajdę wyjście. Znajdę rozwiązanie. Ale czytamy, że nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A więc to, co było jakby sensem tego rejsu, przewiezienie tego ładunku, tego towaru, który miał jakąś wartość, pewnie dużą wartość. I nagle czytamy, że w tym wszystkim, w tej sytuacji zaczynają wyrzucać ten ładunek. To, co miało dla nas znaczenie, to, co było ważne w naszym życiu, nagle okazuje się, że sami się tego pozbywamy, że wyrzucamy, bo sytuacja nas przerosła, bo nasz statek życia pędzi jakby nieokiełznany, rzucony huraganem gdzieś na morze, nad którym czujemy się źle i nie jesteśmy w stanie zapanować. A więc zaczęli pozbywać się to, co było wartością. Niepotrzebnie płynęli. Niepotrzebnie się tam znaleźli, ale kiedy już przyszła ta sytuacja, to co wydawało się ogromną wartością, zaczęło tracić znaczenie. Wiecie, Czasami tak jest w życiu, że jesteśmy gotowi nieraz zapłacić ogromną sumę czy cenę za to, żeby, jak nam się wydaje, pozyskać takie poczucie bezpieczeństwa, takiego zabezpieczenia. A nieraz jest tak, że po prostu tracimy to, co ważne, dlatego, że nie byliśmy skłonni i nie byliśmy chętni, aby posłuchać głosu Bożego, głosu Ducha Świętego, czy głosu Bożych sług. I to jest, myślę, problem człowieka, że człowiek wie lepiej od Pana Boga, że człowiek wydaje sobie się mu, że da sobie radę, że poradzi sobie, że ma te łodzie w razie czego, te kotwice pływające, te liny do opasania, wszystko to jakoś zebierze w kupę i, brzydko mówiąc, i da rady. Dalej czytamy, że trzeciego dnia wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Nie wiem, jaki to był ten osprzęt, ale osprzęt, wyobrażam sobie, że to są rzeczy, które są potrzebne, aby ten statek płynął, aby nawigować, aby trzymać kierunek, aby zarządzać tym statkiem, aby go kierować, aby pilnować. Więc cały osprzęt własnymi rękami wyrzucili. Pozbyli się czegoś, co jakby pozwalało im sprawować kontrolę i wiedzieć, gdzie, dokąd, jak płyną. Ja nie chciałbym, aby się ktoś z nas znalazł w takiej sytuacji w życiu, że pozbywa się wszystkiego, że wyrzuca wartości, które kierowały jego życiem, że odrzuca je i wydaje mu się, że to życie pędzi jak szalone. I dalej czytamy, że gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą. Zobaczcie, to się tak wydaje. Przez wiele dni ani słońca, ani gwiazd, burza szaleje i szaleje i szaleje. Nam się to tak czyta. O, tak sobie siedzę w fotelu, jaka tam burza, ciepło mi telewizor gra. Ale to nie była. Próbujmy troszkę wyobraźni puścić, uruchomić. Burza szalała. Kiedy 3 dni pada deszcz, to my mówimy, och, co to za pogoda, jakie lato, leje i leje, ani słońca. Czujemy zniecierpliwienie, czujemy takie jakieś oburzenie, przygnębienie. A tu przez wiele dni burza szalała. To nie jest tylko, że deszcz padał, że słońca nie było, ale wręcz burza szalała, miotała. Statkiem, tu czytamy, że szalała z nie mniejszą siłą. I co się stało? I wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Bracie i siostro, i wszelka nadzieja ocalenia zaczęła znikać. Znaleźli się w tragicznym położeniu. Wiecie, ja nie chcę, aby tak było w życiu kogokolwiek, ale czasami nawet stajemy wokół ludzi, czy stajemy przy ludziach, czy Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy mówią, wszystko mi się w życiu wali. I długi, i kredyty, i mąż, i małżeństwo, i dzieci, i zdrowie, i wszystko. Nie ma nadziei dla mnie. Ja myślę, że to jest przykra sytuacja. U nich wszelka nadzieja ocalenia zaczęła. Więc oni zdali sobie sprawę, że to jest koniec. Że nie ma szans. Że znaleźli się w sytuacji, z której nie ma wyjścia. Już nie ocaleją. Przyszło przygnębienie. I dalej czytamy, a gdy już byli długo bez posiłku. Widzicie, nawet wtedy nie chce się jeść, nie ma ochoty się na nic. Wiele osób mówi, nawet modlić się nie mogłem, nawet Bożego Słowa nie mogłem czytać. To wszystko mnie przerosło. Ta sytuacja była ponad moje siły. I co gorsza, burza szalała. I nie było widać nadziei ocalenia, żadnego słońca, żadnej gwiazdy, nic, co by dawało nadzieję. I byli bez posiłku. I wtedy Wtedy stanął pośród nich Paweł i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. No wiecie, czy nie mówiłem? To jest takie, no trudno się przed tym powstrzymać. No nie wiem, może Paweł im jasno uświadomił. Słuchajcie, byliście ostrzeżeni. Byliście ostrzeżeni. Trzeba było ostrzeżenia posłuchać. Nie trzeba było się pakować w sytuację, która przerosła was, która spowodowała przygnębienie, strach i lęk. Nie trzeba było się pakować, ale Paweł staje i mówi coś niesamowitego w 22 wersecie. Lecz mimo obecnego położenia. Bracie i siostro, czasami z własnej woli, tak jak powiedziałem, czasami nie z naszej woli, ale czasami znajdziemy się w tej ciemnej dolinie. Idziemy i ta ciemna dolina. I wydaje nam się, że ona się nigdy nie skończy. I zaczyna się gdzieś gubić nam nadzieja ocalenia. Jeszcze, wiecie, mamy braci i siostry, którzy przyjdą, powiedzą: no wiesz, groźne położenie, no. I zamiast nas podnieść, zamiast zachęcić, to jeszcze nas dołują. Ale Paweł właśnie staje i mówi zupełnie co innego. I ja chciałbym, abyśmy byli takimi Pawłami. Kiedy Bóg nas postawi przy ludziach, którzy są przygnębieni, którzy nie radzą sobie z życiem, nie radzą sobie z problemami, dla których życie jest jakby poza ich kontrolą, to Paweł mówi: lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Jezus mówi: co wam pomoże, kiedy będziecie się martwić? Zgadza się? Co da? Tylko złe myśli, tylko przygnębienie. Ale Bóg jest Bogiem szansy. Nie wiem, czy drugiej, czy trzeciej w moim życiu, to już chyba nie, czasami i piątej, czy nawet więcej. Bóg jest Bogiem szansy. Bóg pomimo wszystko. Wiecie, choćbym szedł, psalmista pisze, ciemną doliną. Ciemna dolina nie jest miejscem naszego mieszkania. Zgadza się? My nie mieszkamy w ciemnej dolinie. Czasami musimy przejść przez ciemną dolinę. Ale ta ciemna dolina kiedyś się skończy. I chociaż wydaje nam się, że burza szaleje z nie mniejszą siłą, chociaż nasze oczy nie widzą rozwiązania, nie widzą słońca, nie widzą światła, nie widzą wyjścia, to przypomnijmy sobie to, co mówi tutaj Paweł: lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Abyście byli dobrej myśli. Bo nikt z was nie zginie, tylko statek. I wiecie, z drugiej strony czasami łatwo jest przyjść, kogoś poklepać po plecach i ty bądź dobrej myśli, dobrze będzie. Jemu się wszystko sypie, nie ma nadziei, a nie, dobrze będzie. Na jakiej podstawie to powiemy? Czy mamy podstawę, aby to mówić? Widzicie, Paweł nie był gołosłowny. Paweł miał podstawę. I co Paweł tutaj mówi? Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należy i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle. Przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną na statku. A więc Bóg posłał swojego posłańca. Posłał swoje słowo do Pawła. I to słowo było podstawą, że Paweł mógł stanąć i to powiedzieć. Bracie i siostro, Bóg posyła do nas słowo. Amen. I teraz pytanie, czy my to słowo przyjmujemy jako informację? Czy przyjmujemy jako Boże objawienie do nas? Jeśli to przyjmę jako informację, to nie zmieni mojego życia, to nie ma większej wartości. Będę wiedział, był Jezus, czynił cuda, dobra, fajnie, no dobra, ale wiecie, moje życie to jest zupełnie co innego, Jezus sobie z moim życiem nie poradzi. A jeszcze ktoś przyjdzie i powie, tak. Wiecie, Bóg dał nam słowo. I chciałbym, aby w takiej sytuacji to słowo było dla nas takim objawieniem. Paweł w wielu miejscach pisze o objawieniu. Bo jeśli Bóg nam coś objawi, tam kiedyś ktoś nauczał o słowie logos i rema. Jeśli przyjdzie to jako takie rema, takie słowo, które do mnie trafi, które mnie podniesie, to ono zmieni moje życie. Zgadza się? Ono zmieni moje nastawienie. Nie informacja zawarta w Biblii. Fajnie, ja mogę znać wszystkie informacje, ale jeśli to wezmę do mojego życia, to słowo od Boga, Jego obietnice. W Chrystusie, w 2 do Koryntian napisane jest, że wszystkie obietnice Boże są... Co tam jest napisane? Tak i amen. No wiesz, bracie, to nie działa dzisiaj. To tam kiedyś było. No i... Ale Paweł takiej postawy nie miał. Paweł stanął wokół tych, którzy są zagrożeni. Bracia i siostry, chciałbym się modlić dzisiaj, abyśmy mieli taką postawę jak Paweł. Abyśmy brali słowo i dla tych, którzy przeżywają trudności wiary, czy są z dala od Boga, którzy może są w takiej burzy i zamieszaniu, abyśmy jak Paweł mieli stanąć i powiedzieć: chłopie, siostro moja, przyjacielu, oto Bóg ma słowo. Bóg jest Bogiem mocy, Bóg jest Bogiem chwały. To jest nasz Bóg. I wiecie, to jest też dla mnie niesamowite, że Bóg powiedział to ze względu na ciebie, daruje ci te wszystkie dusze na tym okręcie. I można to odnieść do Jezusa Chrystusa. Ale bracie i siostro, może to trzeba odnieść też do ciebie i do mnie? Może ze względu na twoją postawę w Bogu, na twoje umiłowanie Boga, na twoją ufność Bogu, na twoje uczepienie się Boga i Bożego Słowa, Bóg daruje ci. Może to jest dla ciebie czas, abyś stanął przy kimś i modlił się i wołał do naszego Boga. I wstawiał się za Nim. I ze względu na twoją modlitwę to będzie wysłuchane. Wiecie, Pan Jezus powiedział, że Ojciec da wam, o co prosicie. Nawet nie mówię wam, że ja muszę prosić Ojca, ale ze względu na to, że mnie przyjęliście, to Ojciec was umiłował i da wam. A więc tutaj jest napisane: Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Może tak jak Estera, Mardochaj powiedział: Estero, na ten czas zostałaś królową. Może na ten czas jesteś tutaj. Może są wśród ciebie ludzie, którzy potrzebują jedynego ratunku i pomocy. Wiecie, te szalupy, ja też z tymi szalupami nie tak dawno, fajnie, tu chemia taka nowoczesna, tu radioterapia, tu operacja, tu... I nagle się okazuje, że nic z tego, klapa, wszystko wzięło w łeb, szalupy popłynęły, okrętliny nic nie wzięły, wyniki mówią zupełnie co innego. I można powiedzieć, no cóż, ale Bóg jest moim ratunkiem. Amen. I bracie i siostro, kiedy życie ci się wymyka, kiedy czasami burze uderzają i pędzisz jak ten okręt bez panowania, to zapamiętaj, to zawołaj, to przyjdź, to pamiętaj, masz Boga. Amen. Masz Boga, Boga Wszechmogącego, Boga Dobrego i Boga Łaskawego. Te wszystkie szalupy, te wszystkie liny, te kotwice pływające, to są pozory naszego bezpieczeństwa, bo tak czujemy się lepiej, tak lepiej, że jakoś sobie radzimy, jakoś to wszystko mamy pod kontrolą. Ale może jest czas i myślę, że to jest dobry czas, kiedy jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na naszego Boga. Amen? To jest dobry czas. To jest czas ufności. To jest czas szukania, trzymania Go. To jest czas pomimo wszystko wzbudzenia nadziei. I dlatego Paweł mówi, lecz mimo obecnego położenia, ich położenie było tragiczne. Amen? Bez wyjścia, bez ratunku. Nie mieli ani GPS-ów, ani straży jakiejś tamtej. Zresztą w takich warunkach nie byłaby w stanie ta straż przybrzeżna przylecieć do nich. A więc beznadziejna, ale Paweł mówi, lecz mimo obecnego położenia. Jeśli jesteś, bracie i siostro, dziś w takim trudnym położeniu, to Boże Słowo mówi, lecz mimo obecnego położenia bądź dobrej myśli. Mamy podstawy ku temu, żeby być dobrej myśli. Mamy? Mamy tyle obietnic. Mamy wszechmocnego Pana, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Zgadza się? To jest Pan, który nas umiłował, który oddał samego siebie za nas. Zgadza się? O którym jest napisane, że ma o nas staranie. Zgadza się? Amen. To jest nasz Pan. Lecz mimo obecnego położenia, choć moje oczy widzą zupełnie co innego, to jednak bądźcie dobrej myśli. Mężowie, ufam bowiem, 25 werset czytam, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Wiecie, to jest bardzo ważne zdanie. To jest bardzo ważna postawa dla nas. Czy przeczytałem tylko informację? Czy ufam Bogu, że tak będzie, jak jest napisane? Jak traktuję to słowo? Jaką mam wartość dla mnie? Czy to jest tylko informacja? Czy to jest kotwica? Czy to jest coś, czym mogę zaufać? Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak nam powiedziano. Niech to stanie się naszym objawieniem, bracia i siostry. Niech to nie będzie tylko informacją, która gdzieś tam wpadła do mózgu i wypadła. Ale niech to będzie głęboko w moim i twoim sercu, że możemy ufać naszemu Bogu. Ufać, że tak jest i tak będzie, jak mówi Słowo Boże. My czasami kombinujemy, wymyślamy, a Jezus mówi jak dzieci. Jak dzieci. Jak dzieci w tych sprawach ufności i zaufania. Dobrze, ale jedźmy dalej, bo ciemno już się dawno zrobiło. I dalej, a gdy nas unosiło po Adriatyku już 14 noc. Zobaczcie, 14 nocy, 14 dni szalejącego. Ale jedno wam powiedzieć chciałbym też, że ciemna dolina gdzieś się zaczyna, gdzieś się kończy. Zgadza się? Że czarna noc gdzieś się zaczyna i gdzieś się kończy. Że te doświadczenia, te złe rzeczy, te, czy z naszej winy, czy z nie z naszej winy, że gdzieś się zaczynają, ale gdzieś się skończą. Pewnie, że się dłużą. Pewnie, że ten czas się rozciąga. Pewnie, że nie możemy się już doczekać. Pewnie, że czasem już tracimy nadzieję. Ale 14 noc i coś się zaczęło dziać. Zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Oni go jeszcze nie widzieli. Burza nie ustała. Ale jakiś ląd się zbliża. Ale zbliża się jakieś ocalenie. Spuścili tedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni. A popłynąwszy nieco dalej, znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. Bracie i siostro, zarzućmy w naszego Pana cztery, czy nie wiem ile kotwic. I z upragnieniem, czy jak to było tu, nie z upragnieniem? Gdzieś, o tak, z upragnieniem oczekujmy nastania dnia, bo ten dzień przyjdzie. Bo nasz Pan się nie spaźnia. Czy nie spóźnia? Dominika, jak to powinienem powiedzieć? Nie spóźnia. Okej. Przepraszam, uczę się polskiego. I przyjdzie. I z upragnieniem. Oczekujmy. Pomimo tego położenia, w którym jesteśmy. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku rzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową. Zobaczcie, ta łódź ratunkowa, która tam była jakąś nadzieją dla nich. Okazało się teraz, że ci marynarze ją spuścili i chcieli uciec ze statku. Więc to, co w ludzkich oczach jest wyjściem, jest rozwiązaniem, okazało się, że było pułapką, było wręcz zagrożeniem. I czasami tak jest, że te nasze plany, te nasze wyjścia, te rozwiązania, to tylko w gorszą sytuację się pakujemy. I Paweł rzekł setnikowi żołnierzom, jeśli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. Nie było już żadnej łodzi ratunkowej. Piękna sytuacja, bracia i siostro, kiedy dochodzimy w naszym życiu do tego, że wszystkie łodzie ratunkowe trzeba odciąć i czekać z upragnieniem na tego, który jedynie może sprawić ratunek. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc, dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. A więc jest też wspaniałe, że Paweł staje i mówi, posilcie się. Bracie i siostro, posil się. Posilenie jest w Bożym Słowie, posilenie jest w naszym Panu, posilenie jest w Duchu Świętym, posilenie jest w modlitwie, posilenie może jest w Twojej obecności przy tej osobie, która przeżywa takie trudne chwile. I Paweł ze spokojem staje i mówi, posilcie się. Potrzebujemy posilenia. Kiedy przejdą, kiedy widzimy, że te wszystkie złe rzeczy są, czy dzieją się, to potrzebujemy posilenia. Nie potrzebujemy? Ja potrzebuję posilenia. Dlatego dziękuję za każde słowo, które mi przysyłacie. Posilenia, za każdy SMS, za każdy telefon. Ale generalnie potrzebujemy posilenia w naszym Panu. I Paweł mówi, posilcie się. Nabierzcie siły. Nabierzcie otuchy. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, a to tym bardziej im widzicie, że ten dzień się przybliża, abyśmy dodawali sobie otuchy, nadziei, modlili się o siebie, jedni drugich brzemiona nosili, jedni przy drugich stali. Wiecie, może dziś jesteś mocny w wierze, ale może za jakiś czas, jak Paweł pisze, kto stoi, niech baczy, może ty będziesz potrzebować, czy potrzebował posilenia twojego brata, twojej siostry przy sobie, modlitwy. I Paweł ma piękną postawę. Dlatego wzywam was. On nie mówi, dobrze byłoby. Wskazane jest, ale to jest wezwanie. Wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Bracie i siostro, to posilenie Bożym Słowem, Bożymi obietnicami, posilenie Bogiem przyczyni się do naszego ocalenia, jeśli nawet znajdziemy się w takiej sytuacji. Zgadza się? Nie wątpliwości, nie narzekania, nie szemranie. Paweł mówi, bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą poprzez, jak to tam jest, psalmy, hymny, pieśni duchowe. Posilmy się. Posilmy się w Panu. O, deszcz pada. I Dalej mówi, nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. Bracie i siostro, zamiast narzekać, zamiast biadać, biadolić, zamiast siać zwątpienie, Paweł połamał chleb, pobłogosławił, podziękował Bogu i zaczął jeść. Wobec wszystkich. A wszyscy oni, kiedy zobaczyli jego postawę, nabrawszy otuchy, również się posilili. Bracie i siostro, to jest ważne, jaka będzie moja i twoja postawa wobec tych, których życie się tam gdzieś kotłuje, burze go atakują. Może coś przyszło złego, nie radzi sobie z tym. Jaka będzie nasza postawa? Czy jesteśmy w stanie mu dodać otuchy? Czy jesteśmy w stanie jakby stanąć wokół niego? Ja chcę się modlić o to, abyśmy byli takimi Pawłami. Czy chcemy tego? Mieć taką postawę. A wszyscy oni, kiedy zobaczyli Pawła, nabrawszy otuchy, również się posilili. A więc udzieliło się to innym. Wiecie, kiedy my będziemy wypowiadać słowa niewiary, słowa zwątpienia, słowa narzekania, a wiesz, to jest groźne, to jest źle, tu nie ma szans po ludzku. Wiecie, ja też przeczytałem, że o 6 do 18 miesięcy. No po ludzku jest kiepsko. Ale co to da, kiedy będziemy siebie nawzajem przybijać, dołować, mówić, nie, to tam za czasów Jezusa może działało, dziś nie. Kiedy będziemy siać takie słowa niewiary w czyjeś uszy i zamiast go podnieść, zamiast mu dodać otuchy, to go jeszcze tak, wiecie, zdołujemy. No ale oni nabrali otuchy. Zobaczyli Pawła, nabrali otuchy. Jak ten czas zasuwa. Dobra, będę się już streszczał. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. Tyle dusz, nabrało otuchy. Tu ostatnio chyba na głosowaniu tyle było osób brało udział, więc to jest całkiem spory zbór. Nabrał otuchy. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeśli będzie można, podprowadzić statek. Podprowadzić ten statek do jakiegoś miejsca. No, nie będę rozwijał tego tematu, ale odcięli kotwicę i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźniwszy wiązania sterowe, nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Zmierzali w kierunku wybrzeża, tego ocalenia. Lecz wpadłszy między dwoma prądami na mieliznę, dwa prądy naniosły piachu, naniosły czegoś, wpadli na tą mieliznę, osiedli ze statkiem, dziób statku zarywszy się pozostał nieruchomy, a rufa uległa rozbiciu przez bałwany. Mi się taki, przepraszam, przypomniał dowcip, jak był taki doświadczony, stary, nie wiem czy to znacie, kapitan, który jak wychodził, żeby pełnić wachtę na mostku, zawsze wyciągał kartkę, coś sobie przeczytał z tej kartki, chował kartkę i dalej pracował. I kiedyś ten kapitan miał odejść na emeryturę. I został wyznaczony jego następca. Kapitan przekazywał mu uroczyście obowiązki. No i ten następca mówi, panie kapitanie, ale jedną prośbę. Czy mógłby mi pan tą kartkę podarować? I kapitan mówi, dobra, no ja już kończę pracę, nie ma problemu, proszę, kartka dla ciebie. No i otwiera tą kartkę i tam czyta. Dziób z przodu, rufa z tyłu. Więc tym z przodu się zaryli, a ta rufa z tyłu wystawała i bałwany rozbiły tę rufę. I wtedy żołnierze chcieli pozabijać więźniów i znowu ze względu na Pawła zostali ci więźniowie ocaleni. Setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi. I oni tam, najpierw ci żołnierze, co umieli pływać, potem więźniowie, a potem reszta, na czym była ze statku. Ja nie będę dalej czytał tego, co było na Malcie. Ale o jedną rzecz, jeszcze mamy kilka minut, chciałbym się modlić. Nie, o dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli bracie mój i siostro, jesteś w takiej sytuacji, że wydaje ci się, czy że widzisz, że życie twoje pędzi i nie masz na nim kontroli. Wydaje się, że wszystko się sypie i burza i nie widać słońca ani gwiazd. I dziś ci się zdaje, że to jest już nie opanowania. To chciałbym, żebyśmy mieli chwilę, aby się modlić, aby Bóg dodał ci otuchy, abyś spojrzała i spojrzał na tego, który jest wybawieniem i który jest ratunkiem. A drugą modlitwę chciałbym, żebyśmy zanieśli o nas, ja myślę, nie wiem, może wszystkich, pozwolę tak sobie powiedzieć ryzykownie, o to, aby nasza postawa, kiedy Bóg zdarzy, że na naszej drodze staną osoby poranione, pośród burz, pośród zawirowań, pośród sytuacji, które wydaje się po ludzku nie do opanowania, aby Bóg dał nam taką postawę jak Pawłowi. Aby dał nam, abyśmy umieli popatrzeć na Boże Słowo, przyjąć to Słowo, uchwycić się tego Słowa i poprzez naszą być może wiarę, nasze wstawiennictwo, nasze bojowanie, nasze stanie o Boga, abyśmy umieli dodać otuchy i pomóc ludziom wskazać na tego, który jest wybawieniem, który jest ratunkiem, który ma moc wyprowadzić z najgorszego zamętu burzy i z najciemniejszej doliny. Aby nasze usta nigdy nie sączyły jadu niewiary, jadu zwątpienia, jadu potępienia, jadu przygnębienia, bo nie na tym nasza służba polega. Bo Duch Boży jest duchem pokoju. Przychodzi do nas, aby nas pocieszać, aby dodawać siły. Nie wiem, czy jest ktoś z tej pierwszej grupy. Jeśli jest, to niech pomacha ręką. A jeśli nie ma, to chciałbym modlić się o nas wszystkich. Panie mój, ja ci dziękuję, że umieściłeś nas w Jezusie Chrystusie, że jesteśmy w Nim i że, Panie, choć sami nic nie możemy, to jednak Jezus jest naszą mocą, jest naszą siłą i dałeś nam Ducha Bożego, Ducha Świętego do serc naszych. Panie, i życie w Tobie może objawiać się przez nas. Panie, daj nam mądrość, daj nam umiejętność. Daj nam, Panie, takiego ducha, jak Ty masz, takie nastawienie, jak Ty masz. Pomóż nam, Panie, dorastać do pełni wymiarów Chrystusowych, aby Twoje pragnienie, Twoje myśli były w nas, Twój pokój, Panie, aby był w nas. Aby kiedy trzeba, Panie, żyjemy na tym świecie pełnym lęku i strachu, abyśmy umieli, Panie, zanieść im nadzieję, którą Ty jesteś. Bo Twoje słowo mówi, że Chrystus w sercu jedyną nadzieją chwały. Amen. Amen.